Radiowe dożynki powiatu bialskiego i zgodnie z zapowiedzią debata. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Przemysław Litwiniuk, dyrektor Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa, jednocześnie przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego.
Witam bardzo serdecznie.
Pan Mariusz Kostka, prezes Bielsko-Podlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Dzień dobry jeszcze raz.
Witam jeszcze raz serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
I pan Mariusz Łukaszuk, dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mamy przerobić taki temat. Jak zmieniła się wieś, zmiany cywilizacyjne, zachowanie tradycyjnych wartości i dorobku kulturowego?
Mądrze brzmi.
No i spodziewam się, że taka będzie też debata.
Czuję, że będzie zażarta dyskusja.
Środki, które trafiły na naszą polską wieś, niewątpliwie tę wieś zmieniły. Mówiliśmy tu w trakcie naszego programu o pieniądzach, które trafiły do bialsko-podlaskich rolników, do całego tutaj terenu i o kwotach. Wieś się zmieniła, a czy zmieniła się mentalność rolników? Bo tak często się mówi, że rolnik to tylko chce i ma postawę roszczeniową. Jak panowie to odczytują? Czy rolnik to już jest, to nie jest ten rolnik, który był kilkanaście lat temu?
Dzisiaj przede
wszystkim... Pan Przemysław Litwiniuk.
Przede wszystkim rolnicy się troszeczkę inaczej definiują. Kiedyś każdy, kto miał nakaz płatniczy, to uważał się za rolnika. Wiązało się to jakby ze specyficznym statusem społeczno-zawodowym. Dzisiaj jednak to środowisko polskiej wsi, czy powiedzmy środowisko pozamiejskie, przybiera różne funkcje, także w sferze zawodowej, także w sferze społecznej. I możemy mówić, że tych towarowych, produkcyjnych rolników, którzy uczestniczą w rynku, jest już stosunkowo niewielu, może nie tyle niewielu, co mniej niż wcześniej rolników tytularnych. Dzisiaj to pochodzenie rolnicze, chłopskie, do którego wielu z nas się przyznaje, nie przesądza o tym, że każdy właściciel gospodarstwa rolnego uczestniczy w życiu gospodarczym związanym z obrotem z towarami, płodami rolnymi, czy też dystrybucją tych towarów. Wiele gospodarstw niestety we wschodniej Polsce ma charakter samozaopatrzeniowy i tutaj musimy rozróżnić jakby te dwie grupy, czyli uczestników rynku oraz tych, którzy no po prostu w trudnej sytuacji gospodarczej, zawodowej korzystają z gospodarstwa jako źródła samozaopatrzenia, wyżywienia swojego, rodziny, pozostawania poza sferą pomocy socjalnej. Dlatego też trzeba patrzeć na to wieś wielowątkowo i cieszę się, że te środki są adresowane przede wszystkim do obszarów wiejskich, do mieszkańców obszarów wiejskich, a nie tylko do samej produkcji, bo polityka rolna jest ważna nie tylko dla rolników, ta wspólna polityka rolna, ona jest ważna także dla konsumenta, ona jest ważna dla mieszkańca wsi i to wszystko przesądza o tym, że polscy rolnicy wzmocnili się przez okres członkostwa Polski w Unii Europejskiej zdecydowanie ekonomicznie, ale potrzeby przede wszystkim wykreowania większej liczby gospodarstw towarowych są nadal aktualne, dlatego trzeba patrzeć w kierunku tych środków, które są dedykowane na nową perspektywę finansową.
Właśnie to, co pan powiedział, że kiedyś nawet ten, który miał 8 czy 5 hektarów, sprzedawał mleko, czy sprzedawał trzodę, miał kto odbierać, bo był system, gminna spółdzielnia, czy inne przedsiębiorstwa państwowe, a teraz ciężko jest sprzedać takiemu rolnikowi, który ma 5 hektarów. Jest to wręcz niemożliwe, żeby wejść na rynek i konkurować z tym, który ma 100 czy 150. Pan Mariusz Kostka.
Jest bardzo ciężko, ale to może właśnie dobrze, że jeszcze tacy rolnicy są, właśnie tacy mali, można by powiedzieć, którzy produkują dla samych siebie. Już tak naprawdę za chwilę dzięki rozwiązaniom prawnym pana ministra Marka Sawickiego będziemy mieć ustawę o sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. I to jest właśnie dobra furtka dla tych małych, indywidualnych gospodarstw, bo to, że mleko możemy kupić w każdym sklepie, w każdym super czy hipermarkecie nie jest nowością, ale takie mleko prosto od krowy,
prawdziwe
można by rzec, będzie już niedługo można kupić od zwykłego producenta, tak samo ser, tak samo wędliny i wydaje mi się, że to jest właśnie dobry kierunek, w którym te małe gospodarstwa powinny iść.
Zapytam pana Mariusza Łukaszuka, ile jest gospodarstw towarowych w powiecie bialskim, bo na przykład rozmawiamy rozmawiałem ze starostą powiatu siemiatyckiego i tak, siemiatycze, mleko, trzoda, warzywa, owoce, ale tylko w 4 gminach z kilku gmin tego powiatu są te gospodarstwa wysokotowarowe. A jak jest w powiecie bialskim? Czy to jest rozrzucone jakoś regionalnie, czy cały powiat jest pokryty takimi gospodarstwami?
No niestety w naszym powiecie dominują gospodarstwa o małej powierzchni, głównie są to gospodarstwa o powierzchni od 5 do 10 hektarów. Ilość gospodarstw wysokoobszarowych, no zależy jak to rozumieć, ale jeżeli już rozmawiamy o takich powyżej 50 hektarów, to jest bardzo mało. Jest kilka gospodarstw w zasadzie, które przekraczają 1000 hektarów na terenie powiatu bialskiego. Także reasumując, około 80% to są gospodarstwa jednak małe.
To jak zachęcić albo zmusić, albo no zachęcić chyba, bo zmusić nikogo się nie da, tych małych, żeby poczuli, że z tego rolnictwa teraz, kiedy liczy się pieniądz i masa towarowa, można żyć.
Ale to jest sprawa, która przed nami się otwiera. Przypomnę, że poprzednia perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2007-2013 była programowana w zasadzie w roku 2005-2006, czyli jeszcze przez poprzedni rząd. W tej chwili minister Sawicki ma pierwszą szansę na takie wyprofilowanie tej polityki, aby była pomyślana według jego zamysłu. I obserwujemy inicjatywy przede wszystkim w zmianie systemu płatności bezpośrednich. Dotychczas była urawniłówka, każdemu w zasadzie porówno z drobnymi wyjątkami dotyczącymi tam systemu cappingu, czyli redukcji przy największych gospodarstwach. W tej chwili inicjatywa resortu rolnictwa sprowadza się do tego, że zostanie zastosowany mechanizm redystrybucyjny, czyli środki, które pierwotnie by przypisane były do największych gospodarstw, zostaną zredukowane kosztem tych największych gospodarstw i dedykowane do gospodarstw małych i średnich, które dzięki tym środkom będą miały szansę stać się gospodarstwami towarowymi. Będzie ta redukcja w największym stopniu dotyczyć gospodarstw bardzo dużych oraz gospodarstw bardzo małych, czyli takich, które nigdy nie mają szansy i nie będą jej miały na uczestniczenie w rynkowej dystrybucji swoich płodów rolnych. Natomiast jest przewidziany jeszcze cały szereg mechanizmów, które dotyczą płatności związanych z produkcją i one będą adresowane właśnie do małych gospodarzy, głównie kilkunastu hektarowych, tak aby im za określone, pożądane profile produkcji świadczyć dodatkowe dopłaty. To będzie wyróżniało tych gospodarzy, chociażby pośród tych, którzy mieszkają na Marszałkowskiej i utrzymują te 5-7 hektarów, bo nie chcą sprzedać albo w sposób dziki je wydzierżawiają, czyli dają komuś, a sami do obrabiania, a sami dopłaty pobierają. No właśnie, to jest proceder, z którym trzeba skutecznie walczyć i ten mechanizm będzie temu sprzyjał. Jeżeli na tych hektarach będzie produkcja prowadzona w sposób określony właśnie w systemie wsparcia bezpośredniego, to będzie się to cieszyć dodatkowym wsparciem w postaci dopłat. I trzeci mechanizm to jest w programie rozwoju obszarów wiejskich, czyli płatność dla rolników małych, którzy zdecydują się przekazać grunty na rzecz większych producentów, którzy stworzą dzięki temu gospodarstwo przewyższające średnią krajową. Wtedy otrzymają za całe pozostałe lata tej 7-letniej perspektywy 120% wartości dopłat bezpośrednich, jakie by otrzymali, gdyby pozostawali właścicielami tego gospodarstwa. I tu jest podwójny mechanizm, bo ten, który odda, przekaże, sprzeda to gospodarstwo, uzyska te dopłaty, a nowy ich nabywca również będzie je pobierał, tylko że z pierwszego filara Unii Europejskiej. I jeżeli taki rolnik kilkohektarowy sprzeda swoje gospodarstwo większemu, jeżeli zainwestuje na przykład pozyskane środki w ramach programu Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw, to ma szansę taki pakiet startowy w wysokości chociażby 200 tysięcy złotych uzyskać i jakiś pomysł na działalność gospodarczą zrealizować.
Czy ten sposób namawiania do zawierania prawidłowych umów dzierżawy gruntów, ten finansowy będzie skuteczny, bo przecież teraz też mamy dopłaty, tak? Dopłaty powinien pobierać ten, kto uprawia, a pobiera często właściciel. Czy tu jest też taki problem, panie dyrektorze, pan Mariusz Łukaszuk, że rolnicy sąsiedzi, bo to często tak bywa, że sąsiedzi zwracają uwagę, dlaczego pobiera właściciel, który mieszka w mieście dopłaty, a nie ten, który...
Oczywiście ten problem był i myślę, że będzie. Miejmy nadzieję, że te mechanizmy, o których mówił pan Litwiniuk, będą działały i będą niewątpliwie one sprzyjać, żeby takich sytuacji było najmniej, bo w 100% tego procederu, można powiedzieć, nie da się wyeliminować. Jednak te zachęty finansowe, które będą służyły i rolnikom, i ewentualnie rolnikom, przedsiębiorcom, uniemożliwią po prostu rolnicy, którzy będą faktycznie prowadzić gospodarstwa rolne, uprawiać pole, po prostu nie będą chcieli dzierżawić takich gruntów, bo będzie im się to po prostu nie opłacało.
Czy rolnik to jest taki człowiek, którego trzeba namawiać do brania pieniędzy? Pan Mariusz Kostka?
Wydaje mi się, że nie, że dzisiaj zupełnie zmieniła się postawa rolników, jeżeli już o tej grupie społecznej mówimy. Ja pamiętam ze swojej pracy zawodowej w 2004 roku, jak zaczynaliśmy namawiać wtedy rolników do tego, żeby brali pieniądze w ramach płatności bezpośrednich. Było bardzo ciężko, było trudno ich przekonać do tego, że mogą coś dostać za darmo tak naprawdę. Dzisiaj tak naprawdę jesteśmy 10 lat po pierwszych płatnościach bezpośrednich, czyli dekadę. Jest to czas dobry na zastanowienie się nad zmianami, nad ulepszeniem tych wszystkich zasad, po to, żeby wyeliminować tych pseudorolników, a naprawdę, żeby te pieniądze trafiały do właściwych producentów, do tych osób, które zajmują się rolnictwem, ale również do tych osób, które zajmują się rozwojem obszarów wiejskich, bo tak jak już zostało wspomniane tutaj, nie możemy myśleć tylko o samych rolnikach, bo musimy też myśleć o całych obszarach wiejskich, bo rolnictwo jest jednym głównym filarem, natomiast cała ta otoczka, czyli rozwój obszarów wiejskich, stworzenie miejsc, wypełnienie czasu ludziom, którzy mieszkają na wsi po samych pracach polowych, jest też bardzo ważne i tu w tym kierunku również będą rozwiązania, z których będziemy mogli skorzystać z nowego programu rozwoju obszarów wiejskich.
Łatwiej się żyje na wsi teraz, panie dyrektorze?
To jest bardzo ogólne pojęcie, czy łatwiej, zależy komu. Generalnie wieś, niewątpliwie życie na wsi się zmieniło. Zmieniło się pod każdym względem. Tak jak tutaj rozmawiamy, na terenach wiejskich na dzień dzisiejszy nie mieszkają sami rolnicy. Część osób już odeszła od prowadzenia działalności rolniczej. Według Urzędu Statystycznego mamy około 18 tysięcy rolników w powiecie bialskim. Po dopłatach obszarowych widzimy, że wniosków jest już około 14 700 wniosków, czyli możemy tak przyjąć, że są to rolnicy, którzy użytkują ziemię. Duża część osób na wsi nie żyje już z rolnictwa. Chętnie, mimo to, że zajmuje się innymi zawodami, prowadzi inną działalność, chętnie by na tej wsi została, ale rozmawiamy tutaj dzisiaj o rolnikach i myślę, że trzeba zadbać o to, żeby te mechanizmy, o których już rozmawialiśmy, które będą jeszcze uszczegóławiane rozporządzeniami ministra rolnictwa, żeby one faktycznie spowodowały, że środki będą finansowe, będą kierowane te, które się należą rolnikom, tylko i wyłącznie rolnikom.
Rolnictwo się zmieniło, wieś jest ładniejsza, piękniejsza, nowocześniejsza. A jeszcze wrócę do tej mentalności. Czy mentalność rolników się zmieniła?
ale mentalność to jest też wielopłaszczyznowa kwestia. Przede wszystkim, jeżeli spojrzymy na politykę rolną, czy to w aspekcie krajowym, czy unijnym, to trzeba widzieć, że ona spełnia rolę służącą całemu społeczeństwu. Przecież oprócz tego, że finansujemy jakby stabilność na rynkach, czy pożądany stan stabilności na rynkach, to świadczenia te służą zapewnieniu innych dóbr, chociażby takich jak środowiskowe. Ochrona środowiska naturalnego jest bardzo ważna i dzisiaj mentalność to prowadzenie takiej produkcji, która z jednej strony przyczyni się do zaspokojenia potrzeby dochodu po stronie producenta, odpowiedniej ceny dla konsumenta, odpowiedniej jakości, to bezpieczeństwo w sensie jakościowym, jak i dzisiaj przy tej niepewnej sytuacji geopolitycznej, to również bezpieczeństwo dostaw, aby ta żywność rzeczywiście była dostępna, kiedy, nie daj Boże, nastąłby jakiś poważniejszy kryzys. Już mało kto pamięta lata 50., kiedy Europa borykała się z problemami z zaopatrzeniem. Dzisiaj nikt o tym nie myśli. A musimy się uczyć patriotyzmu, także w sensie gospodarczym. We Francji przecież nikt sera importowanego nie kupi, a w Polsce to idziemy do sklepu i szukamy właśnie francuskiego albo innego, a przecież jest ten z Podlasia. Jesteśmy na dożynkach powiatowych, a stoi przed nami sok wieloowocowy, prawda? I tak patrzę na obrazek.
No właśnie, to ani nie jest polski
ani sok. Pomarańczy się w powiecie bialskim nie uprawia, ani kiwi, ani ananasa, ani litchi. No, musimy po prostu przez te 7 lat perspektywy finansowej sobie przekonać siebie do naszych lokalnych, regionalnych produktów wytworzonych tutaj. Wtedy na pewno żadne embargo rosyjskie czy tego typu zjawiska nam nie zagrożą. Po prostu musimy zmienić swoją mentalność w tym obszarze.
Ale jak to przekonać, kiedy wchodzimy do sklepu, a towary polskie są droższe, towary z marką zachodnią albo marką supermarketową są dużo, dużo tańsze. Wybieramy i oczami, i patrzymy na ceny też.
Na pewno tak jest. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem już wcześniej, ustawa o sprzedaży bezpośredniej będzie takim dobrym wyjściem z tego, żebyśmy my jako Polacy zaczęli myśleć o tym, że nasze polskie jest dobre, a przede wszystkim nasze lokalne jest dobre, bo to jest najważniejsze. Jeżeli mieszkańcy miast, choć nawet i wsi, bo dzisiaj na wsi mieszkają ludzie, którzy się niedawno przeprowadzili z miasta po to, że na wsi dzisiaj żyje się lepiej. Tak by można było powiedzieć. Jeżeli te osoby będą mogły spokojnie wyjść z domu i pójść do sąsiada, kupić sobie produkt wykonany przez tego sąsiada, przygotowany, przetworzony, to wtedy nie trzeba będzie iść do sklepu, nie trzeba będzie kupować tych produktów zagranicznych. Wydaje mi się, że to jest dobre wyjście, w którym należy iść. Pokazywać też dobre praktyki, które od dawna funkcjonują w krajach starej Unii Europejskiej, bo tam jest to na porządku dziennym, że takie rzeczy można robić. Za chwilę będzie je można robić też i u nas. I myślę, że te nowe środki europejskie, które za chwilę już będziemy mogli po nie korzystać, będziemy mogli się nimi wspierać, będą ku temu służyły i to jest dobre rozwiązanie.
Ale jak namówić też, bo to musi być jakiś impuls, to nie tylko to, że będzie nabór środków, tak, że będą pieniądze. Ludzie, może teraz jest lepiej niż 10 czy 15 lat temu, że są bardziej aktywni, już wiedzą, gdzie zajrzeć, mają internet, tak, czytają, ale no trzeba to jakoś pchnąć te środki na wieś. Jak to? Państwo mają doświadczenie w Bielsko-Podlaskiej Lokalnej Grupie Działania.
A czy mi się wydaje, że dzisiaj nie trzeba będzie ludzi zachęcać? Zachęcać trzeba ich było 7-8 lat temu, tak? Kiedy te środki zaczynały do nas przychodzić. Wtedy trzeba było namawiać ludzi, bo nikt nie wierzył, że coś się mu da tak naprawdę za darmo, może nie do końca za darmo, ale za mały wysiłek. wysiłek. Dzisiaj te osoby, które skorzystały, mogą powiedzieć jasno i wiem, że tak powiedzą, to był sukces, że one te pieniądze wzięły i jeżeli można by było wziąć jeszcze raz, to też by te osoby wzięły te pieniądze. I dzisiaj będzie bardzo dużo takich osób, które zobaczą, podpatrzą u sąsiadów, że sąsiad wziął te pieniądze, udało mu się, a ja nie wziąłem do tej pory, więc będą szukać. Takim dobrym rozwiązaniem właśnie będzie podglądanie sąsiadów.
Albo będą podglądać i szukać pieniędzy, albo będą zazdrościć.
Zazdrość ludzka rzecz, ale, no,
ale niedobra.
Trzeba umieć sobie z nią radzić. Czyli po prostu multiplikować dobre rozwiązania, a nie jakby zadręczać się, że się z nich nie skorzystało. Teraz co jest jeszcze ważną rzeczą? No tutaj w obszarze pozyskiwania środków to jest dostęp do niedrogiego pieniądza, który by udział własny finansował. Wielu rolników nie skorzystało, bo nie stać ich było na to, żeby sfinansować udział własny. Dzisiaj te stopy procentowe są zdecydowanie korzystniejsze niż powiedzmy w ostatniej siedmiolatce. Myślę, że istnieje potrzeba, aby zastosować w ramach mechanizmów pomocy publicznej de minimis jakieś preferencyjne inwestycyjne kredyty, które są dostępne, należy się ich spodziewać. Jeżeli równolegle zostaną uruchomione razem z tymi programami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, to wtedy na pewno pomysłowy lud podlaski i w ogóle po polscy rolnicy złożą wnioski i będą korzystać z tych środków. Podobnie jeśli chodzi o ten patriotyzm gospodarczy. No musimy korzystać z mechanizmów skracania łańcuchów dostaw, bo to nie rolnik...
Bardzo mi się podoba ten mechanizm skracania łańcuchów dostaw.
Bo to nie rolnik bierze duże pieniądze i nie dlatego, tylko że pośrednik. Rolnik bierze duże pieniądze, to jest drogi polski produkt. Po prostu gdzieś tam po drodze nakładane są te marże. Jeżeli dwóch, trzech uda się wyjąć z tego łańcucha, to ta cena będzie zdecydowanie korzystniejsza dla konsumenta i to jest właśnie istotny czynnik rozwoju. I trzeci obszar to są szkolenia. Fundacja, którą mam zaszczyt kierować, Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, organizuje setki takich szkoleń, zleca organizacje na terenie całego kraju i one właśnie zachęcam rolników do uczestnictwa w tych szkoleniach. One są bezpłatne, one pokazują w jaki sposób prowadzić produkcję, skąd czerpać wiedzę o środkach dostępnych na ich finansowanie i w zakresie finansów, rachunkowości, i także w wielu obszarach technicznych dotyczących agrotechniki. Także na stronie internetowej Fundacji FAPA można zobaczyć, gdzie się takie szkolenia odbywają.
Zadam teraz pytanie panu Mariuszowi Łukaszukowi. Czy powiat bialski ma jakiś kierunek rozwoju wsi i rolnictwa? Czy jest coś, co wyróżnia ten powiat na tle innych? Czy to jest mleko, trzoda może, a może agroturystyka?
No niestety, ale muszę powiedzieć, że nie ma takich specyfikacji, takiej na przykład jak w województwie podlaskim, które rozpoznawane jest z produkcji mleka, województwa wielkopolskie, gdzie jest produkcja trzody chlewnej. W naszym powiecie, tak jak powiedziałem wcześniej, gospodarstwa są bardzo rozdrobnione. Nie ma wiele, bo są oczywiście takie gospodarstwa, które się ustawiły na konkretny kierunek produkcji, są grupy producenckie, ale to jest naprawdę mało. Generalnie rzecz biorąc jest bardzo duże rozproszenie gospodarstw, tutaj już wkraczając w taką bardziej precyzyjną sprawę, jak struktura agralna w naszym powiecie, jest bardzo dużo działek o małych powierzchniach, gdzie mówimy, że gospodarstwo mające załóżmy 5 hektarów ma 10-15 działek rolnych i w takiej sytuacji jest bardzo trudno produkować wyprodukować towar o niskim, który mógłby być konkurencyjny cenowo z produktem z gospodarstw wyspecjalizowanych o większych powierzchniach. Musimy tutaj też powiedzieć o tym, że ze względu na zmechanizowanie gospodarstw, ze względu na zakup nowoczesnego sprzętu, prowadzenie gospodarstwa 5 czy 10 hektarowe już nie jest tak pracochłonne jak kiedyś. W związku z tym możliwe jest obniżenie kosztów produkcji, ale jest wiele różnych problemów, które rolnik sam nie jest w stanie pokonać.
A czy myśleli Państwo, a może samorządy myślały nad scalaniem tych gruntów, nad podziałem działek? Czy to jest możliwe?
Oczywiście, że tak. Cały czas jako starostwo o tym myślimy, cały czas to robimy, tylko że jest to naprawdę bardzo małymi kroczkami robione. Oczywiście tylko i wyłącznie ze względów finansowych. Scalanie gruntów jest konieczne praktycznie na powierzchni, na całym powiecie, z małymi wyjątkami, na całym powiecie bialskim. Jest to powiat, który wręcz wyróżnia się w stosunku do innych tak małymi działkami ewidencyjnymi, takim nieuregulowanym stanem prawnym wielu działek, co niewątpliwie jest wielkim problemem.
A grupy producenckie? Niewiele tych grup jest w powiecie bialskim. Może to jest sposób? Może ci rolnicy powinni się zrzeszać w grupach?
Oczywiście, że jest, tak, to jest rozwiązanie, a jest to takie proste, jak się o tym mówi, jak się wydaje, bo grupy producenckie w powiecie bialskim istnieją. Istnieje grupa producencka w dziedzinie trzody chlewnej, w dziedzinie sadownictwa, ale kwestia chociażby organizacyjna, kwestia dopasowania się do wymogów, które muszą obowiązywać w tej grupie, już nie jest taka prosta. Dochodzą jeszcze tutaj różne aspekty prawne. Niewątpliwie trzeba rolników zachęcać do tworzenia grup, ale trzeba też im w tym pomóc.
Właśnie panowie, pan Przemysław Litwiniuk, pan Mariusz Kostka, jak pomóc rolnikom w tworzeniu grup producentów? FAPA również szkoli na ten temat.
Zgadza się, ja troszeczkę mam inne zdanie. To nie jest zadanie trudne pod względem prawniczym. Pod warunkiem, że tworzenie tej grupy służy rzeczywiście integrowaniu potencjału, a nie podziału potencjału już istniejącego podmiotu tylko po to, aby wyłudzić środki unijne. Takie przypadki tworzenia sztucznych warunków po prostu już zrujnowały wielu rolników, bo Unia Europejska jest czujna i natychmiast za pośrednictwem agencji albo innych instytucji do tego powołanych.
Czyli na przykład taki proces, że jest duża grupa, która dzieli się na kilka
duży,
małych.
Jest duży producent, który zaczyna tworzyć spółki z o.o., jawne i inne po to, żeby wszystkie je kontrolować i wejść i stworzyć na ich bazie jedną grupę i dostać środki na administrowanie nią, na różne inne funkcje, które są tam przypisane. Przed tym bym przestrzegał. Natomiast jeżeli jest naprawdę potencjał wśród kilkunastu osób, to wystarczy przyjść i skontaktować się czy z fundacją, czy z agencją, czy z urzędem marszałkowskim. Wszędzie naprawdę uzyskają tacy rolnicy rzetelną pomoc, poprowadzą za rękę do utworzenia takiej grupy. W tej chwili jeszcze trudno powiedzieć, jakie nowe mechanizmy będą dotyczące wspierania działalności tego rodzaju podmiotów.
Ale wiemy, że będzie nacisk na działanie grup.
Niewątpliwie tak. Integracja rolników jest jednym z priorytetów nowej perspektywy finansowej w ramach wspólnej polityki rolnej.
A co jeszcze można zrobić na wsi w tej kwestii już nierolniczej? Bielsko-Podlaska, lokalna grupa działania. Mówiliśmy kilkadziesiąt minut temu o planach. To musi być lider, żeby coś zadziałało, żeby zdobyć na coś środki. Pan Mariusz Kostka. Lider sprawny, który pociągnie dalej, będzie tym wariatem nakręcającym.
Na pewno musi być, to jest racja. Ale takich liderów, takich w pozytywnym tego słowa znaczeniu wariatów, możemy znaleźć tak naprawdę w każdej miejscowości. Są ludzie z pasją, są ludzie tacy, którzy chcą coś zrobić nie tylko dla siebie, chcą coś zrobić dla innych, dla społeczeństwa. Tacy ludzie funkcjonują w Bielsko-Podlaskiej Lokalnej Grupie Działania, nakręcają ją, tak to można powiedzieć, po to właśnie, żeby wydobyć z indywidualnych mieszkańców wsi, przepraszam, ten ich potencjał. Ja pamiętam, jak kilka lat temu organizowaliśmy taki konkurs sztuki ludowej malarskiej. Naprawdę bardzo dużo kobiet przyniosło swoje prace za wielką namową. My jako przedstawiciele lokalnej grupy działania nie daliśmy rady tych kobiet namówić, żeby one przyszły ze swoimi pracami. Musieliśmy posiłkować się autorytetem lokalnym, czyli wójtem. Bo te kobiety mówi, że to jest ich nic wielkiego, zwyczajna rzecz, takie malowanie, co później okazało się, że ich prace były sprzedawane po kilkaset złotych albo nawet więcej, więc te kobiety nie wierzyły w siebie, że robiąc coś zwyczajnie w domu, można robić coś wielkiego. I właśnie my chcemy wyciągnąć z ludzi to, co właśnie robią w domach, żeby pokazać na zewnątrz. To jest bardzo ważne, to nam się udaje. Udaje nam się to właśnie dzięki przedsięwzięciom, które realizujemy. Ostatnio przez kilka lat bardzo mocno współpracowaliśmy z lokalną grupą działania, z dwoma lokalnymi grupami działania z Belgii. Razem z nimi zrealizowaliśmy kilka projektów, między innymi wcześniej już omawiany szlak kajakowy Bukszna. Naprawdę na tym szlaku jest wiele atrakcyjnych miejsc, gdzie mieszkańcy naszego powiatu nie zdają sobie sprawy, że coś takiego wielkiego się tam dzieje. I to trzeba pokazywać ludziom. Odkrywać tak naprawdę odkryte już dzisiaj na nowo raz jeszcze. To jest zadanie Bielsko-Podlaskiej Lokalnej Grupy Działania, ale to jest zadanie właśnie dzięki środkom na rozwój obszarów wiejskich, że tu nie tylko rolnicy, ale również całe obszary wiejskie. Pokazać ludziom, co się dzieje fajnego na wsi, przekonać ich do tego, że życie na wsi nie jest złe, bo życie na wsi się bardzo mocno zmieniło, przede wszystkim wieś wypiękniała. Dzisiaj jesteśmy na dożynkach powiatowych powiatu bielskiego. Niedawno była konkurencja na najładniejsze gospodarstwo rolne, własne, tak? Na tak zwane obejście, co mnie bardzo cieszy. Pierwsze miejsce, główną nagrodę zdobyli państwo Śleć, Agnieszka i Leszek z Krzymoszyc, z gminy Międzyrzec Podlaski. To też pokazuje, że ludzie dbają o swoje gospodarstwa, nie tak jak kiedyś. Właśnie dzięki tym środkom europejskim i to należy pokazywać jako dobre przykłady.
Liczne zespoły ludowe, które występowały tutaj, chyba też świadczą o tym, że w tej nowoczesności i rozwoju wsi nie zatraciliśmy charakteru wsi, że to jeszcze jest ta wieś ciepła, sympatyczna, przyjazna, że jeszcze tradycja jest kultywowana, że nie tylko nowoczesne, skomputeryzowane ciągniki i maszyny.
Oczywiście jest to bardzo ważne moim zdaniem, gdyż nie możemy zapominać o swojej tradycji, o historii, o tym, jak pracowali nasi przodkowie. Jest to dla nas lekcja też pokory wobec ziemi, którą nadal się uprawia, chociaż oczywiście w inny sposób niż to było robione jeszcze nawet kilkadziesiąt lat temu. Jest to nasza tożsamość, której nie powinniśmy się ani wstydzić. Powinniśmy się wręcz tym szczycić i kultywować ją jak najczęściej i jak najgłośniej.
Ja to właśnie mówiłem o tym, że te płatności obszarowe, te wsparcie w ramach PROW-u, to nie tylko na sprawy produkcji rolnej, to także na dobra publiczne. Nie tylko ochrona środowiska, ale również właśnie strzeżenie tej skarbnicy naszego narodu, która właśnie na wsi, w tradycji, kulturze się domyka. I powiem, co zauważyłem ciekawego. Kiedy w pierwszej części uroczystości dożynkowych lansują się lokalni samorządowcy, politycy i inni, to jakby na tej trybunie zasiadali tylko ci, którzy tam niejako z obowiązku mieli przyjść, zaproszenia. Kiedy weszły zespoły ludowe, kiedy prezentowano wieńce, tradycje, po prostu wielu normalnych, że tak powiem, ludzi po prostu wypełniło te miejsca po brzegi. I to mnie cieszy, bo naprawdę coś wartościowego jest właśnie w tej tradycji i kulturze i to przywiązuje ludzką uwagę. To jest wartość, która przesądza o słuszności organizowaniu tego typu dożynek.
Rolnik to jeszcze chłop, czy już przedsiębiorca? Panowie.
I chłop, i przedsiębiorca. Rolnik to ktoś, kto potrafi połączyć właśnie te dwie te dwa elementy funkcjonując tak naprawdę na dotychczasowych zasadach i na dotychczasowych warunkach. Przedsiębiorca z tego względu, że musiał się stać przedsiębiorcą w świetle obowiązujących przepisów formalno-prawnych. Natomiast chłop dobrze postrzegany jako ten właściciel ziemi, pielęgnującej tą ziemię, nawiązujący do tradycji, do takiej ojcowizny, więc i jedno i drugie określenie jest jak najbardziej trafne.
Pan Mariusz Łukaszuk?
Moim zdaniem rolnik musi być przedsiębiorcą. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy nawet rolnik o najwyższej wiedzy agrotechnicznej, wyprodukujący towary najwyższej jakości, musi umieć je sprzedać. Realia rynkowe są różne, jak sami widzimy. Ostatnie embargo spowodowało wielki chaos na rynku, na sprzedaży płodów rolnych. I tutaj brak operatywności takiego rolnika, który ma duże partie towaru, który poniósł bardzo duże koszty na wyprodukowanie konkretnego produktu, towaru. Jeżeli on tego nie sprzeda i państwo nie pomoże w jakimś stopniu zrekompensować te straty, to on po prostu staje się bankrutem z dnia na dzień.
A jaką radę mieliby panowie dla tych rolników, którzy teraz zastanawiają się, co dalej, mają na przykład pożyczki albo czekają na zbiór jabłek, no i co dalej? Czekać, szukać odbiorcy, który da w miarę godziwą cenę albo może będzie miał umowę, trwały związek.
Co do jabłek, ja nie jestem aż tak pełen obaw, ponieważ polskie jabłko ma znakomitą markę i co więcej, jest produktem nie tak łatwo psującym się jak powiedzmy papryka w tej chwili.
No ale tu papryki raczej nie ma u nas.
U nas szczęśliwie nie ma. Ale generalnie mamy infrastrukturę do magazynowania, do przechowalnictwa, a aktywność resortu rolnictwa jest spora w pozyskiwaniu nowych rynków zbytu. I tak naprawdę to Rosjanie zrobili tam dużą reklamę na świecie, bo z tego co wiem, to dzwonią do Polski z najdalszych zakątków świata. Jakie to jest to wasze jabłko i gdzie je można nabyć? I naprawdę Azja Południowo-Wschodnia niedługo po prostu polskim jabłkiem może zostać zalana.
Nawet Chiny, które są największym producentem.
Ale proszę Państwa, chińskie jabłko jest nieporównywalne do polskiego jabłka. Ono nawet kiedy importuje się z koncentrat soku jabłkowego z Chin, żeby potanić produkcję na przykład soków jabłkowych w Europie, to warunki techniczne nie pozwalają dać tego chińskiego soku więcej niż określony procent. W tej chwili nie przytoczę jaki, ale myślę, że to jest około 30-40%, ponieważ to smakuje zupełnie inaczej. Musimy tu też rozróżnić jakby z kwestią produkcji jabłka na jabłko przemysłowe i na jabłko deserowe. To są też jakby dwa inne obszary. Tutaj jeśli chodzi o przemysłowe przeznaczenie, to mamy jeszcze kilka alternatywnych możliwości dotyczących zagospodarowania, chociażby na spirytus techniczny, czy do wykorzystania w biogazowniach. Także myślę, że sobie poradzimy z tą sytuacją, ale generalne przesłanie do producentów to jest takie, żeby się integrować i żeby kontraktować, ponieważ jeżeli nie będą te mechanizmy stosowane, które pozwalają uzyskiwać względną pewność producentowi oraz odbiorcy co do ceny, co do dostawy, co do jakości, to nigdy stabilnie na rynku nie będzie. Dlatego też rzeczywiście trzeba się umacniać na tym rynku poprzez współpracę i poprzez kontraktację.
Mariusz Kostka.
Ja bym dodał jeszcze stabilizację, czyli ukierunkowanie się co do produkcji jednostajnej. Bo dzisiaj możemy zaobserwować to, że jak jest mało pożyczki na rynku, to ona jest bardzo droga. I w tym momencie każdy patrzy, to będę sadził pożyczkę, bo była droga. Następnego roku mamy wysyp pożyczki, bo jest bardzo dużo jej na rynku, więc jest bardzo tania. Nie opłaca się produkować, więc rolnik myśli, nie będę tego robił, więc wyrywam krzaki. jednostajność produkcji wydaje mi się jest kluczem do sukcesu, tak jak jest to w dobrze zorganizowanych gospodarkach zachodnich póki co i tego należy się uczyć. Mało powinniśmy mieć rzeczy do uczenia się od innych, bo sami jesteśmy przedsiębiorcy i doskonale wiemy, jak należy to robić. Niemniej jednak ta jednostajność produkcji i trwałość produkcji jest bardzo ważna.
A kto ma to robić? Kto ma planować czy wskazywać rolnikowi? Człowieku w tym roku nie stać może pożyczek, bo już jest tutaj na danym terenie sporo producentów i jak twoje urosną, to ceny będą niższe. Czy to ośrodki doradztwa rolniczego, czy jakieś inne instytucje?
Ośrodki doradztwa rolniczego po to właśnie, by były kiedyś powołane właśnie. Tak zwani agronomi byli właśnie od tego, żeby kształtować to, gdzie, w którym kierunku należy pójść z produkcją w gospodarstwach. Dzisiaj wydaje mi się, że właśnie kluczem do sukcesu mogą być grupy producenckie i indywidualne rozmowy, co niestety jest trudne, niemniej jednak niewykonalne. Da się to zrobić, a ja byłem na takiej wizycie kilka lat temu w Niemczech i tam po prostu normalnie rolnicy mieszkający w jednej wsi siadają do stołu i mówią, ja będę produkował szparagi, więc nikt więcej w tej miejscowości nie produkuje, tak? Więc drugim mówi, ja truskawki, trzeci jabłka i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie jest dla siebie konkurentem, wszyscy się wspierają i w tym kierunku trzeba iść.
A pan Mariusz Łukaszuk, jaką ma radę dla rolników tu z powiatu bialskiego?
Ja mam radę taką, podobną tutaj do pana Litwiniuka, że rozwiązaniem są kontraktacje. Ale kontraktacje nie w takiej formie, jak to ma się obecnie, a obecnie często się ma tak, że odbiorcy w takiej umowie z rolnikiem oferują cenę no naprawdę śmieszną, na przykład na ogórki 30 groszy z zobowiązaniami odbioru, ale wiadomo, że taka cena to jest cena w ogóle nie do przyjęcia, ale tak w umowach jest często określane i później dochodzi do takiej sytuacji, że są zbiory. Mówię to też w oparciu o to, że sam kiedyś byłem producentem i miałem taki przypadek. Później dochodzi do takiej sytuacji, że oczywiście odbiorca może zaproponować wyższą cenę niż 30 groszy, ale będzie to załóżmy 50 groszy czy 60, co też absolutnie jest rzeczą nieopłacalną. I dochodzi do takiej sytuacji, że na rynku jest cena lepsza i nie ma już tego zobowiązania wobec rolnika, wobec odbiorcy. I cały ten mechanizm w takim momencie się rozpływa. I jeżeli byłyby kontraktacje zawierane poważnie, to znaczy zaoferowane jakieś pieniądze konkretne dla rolnika, który by wiedział, za jaką cenę to sprzeda, zawarłby umowę, to te osoby, które chciałyby wejść na rynek, które posadziłyby, załóżmy, tą porzeczkę, nie miały takiej kontraktacji, one nie mogłyby liczyć na taką cenę. One by nie miały gwarancji odbioru swojego towaru, więc one by po prostu nie wchodziły na ten rynek. Jeszcze chciałbym tylko dodać w nawiązaniu do obecnej sytuacji, o której tutaj pan redaktor wspomniał. Wiemy doskonale, że nasz minister rolnictwa, pan Marek Sawicki, robi dużą pracę, wykonuje na rzecz szukania nowych rynków zbytu. Jest to niesamowicie trudne, no bo ta sytuacja z embargiem wynikła praktycznie z dnia na dzień. Z drugiej strony tutaj chciałbym powiedzieć, że Agencja Rynku Rolnego również tworzy mechanizmy w oparciu o w tej chwili jeszcze zdaje się projekt rozporządzenia Unii Europejskiej. Starostwo Powiatowe Białej Podlaskiej kilka dni temu w zasadzie zorganizowało spotkanie z producentami owoców i warzyw z udziałem przedstawiciela Agencji Rynku Rolnego. Myślę, że jak tylko będą konkretne wytyczne i będzie to rozporządzenie unijne i wytyczne z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to ponownie spotkamy się z rolnikami i z przedstawicielem Agencji Rynku Rolnego, który konkretnie zaproponuje rozwiązania w przypadku, kiedy rolnicy nie znajdą odbiorcy na swoje produkty.
To pytanie do prawnika, pan Przemysław Litwiniuk. Jak skonstruować taką umowę, żeby żeby odbiorca i dostawca nie byli poszkodowani, żeby odbiorca silny nie skrzywdził rolnika.
Zasada równości w prawie cywilnym już dawno została zarzucona. Teraz mówi się o zasadzie autonomii stron, czyli że obie strony muszą z własnej woli nawiązywać dany stosunek cywilnoprawny. Mówiąc z dużym uproszczeniem oczywiście. Więc jak mały producent ma negocjować z dużym odbiorcą, z dużym kontraktującym? Otóż właśnie punkt pierwszy, integracja, czyli najpierw integruje się formalnie bądź nieformalnie z innymi producentami tego samego produktu i idziemy rozmawiać razem. Idziemy rozmawiać razem, mając dużo większy asortyment do zakontraktowania. I wtedy to jest kwestia już pewnej intuicji tego, jak ta sytuacja na rynku będzie wyglądać, bo nikt tego oczywiście nie wywróży. Bo przecież na rynkach rolnych są produkty, których cena zależy powiedzmy od sytuacji w danym momencie, ale są też takie produkty, które są notowane na giełdzie, na przykład na Matifie w Paryżu i nie wiadomo dlaczego jest jednego sezonu drogi produkt, innego sezonu tani, chociaż wcale sytuacja gospodarcza o tym nie przesądza, ani jakieś zjawiska klimatyczne. Dlatego też razem można wynegocjować lepsze warunki, a przy różnych jakby uwarunkowaniach to ten kontraktujący też ma interes w tym, żeby sobie zapewnić dostawę odpowiedniego towaru, bo na przykład rzepak do rafinerii czy do innych form produkcji biokomponentów też się dostarcza i też pod groźbą dużych kar umownych, jeżeli ten kontrakt nie zostanie wykonany. Dlatego też trzeba mieć cały czas na uwadze, że rolnik, no, to tak jak pan redaktor pytał, czy to jest bardziej chłop, czy przedsiębiorca. Mówimy tu w jednym aspekcie o jego statusie społeczno-zawodowym, w drugim o pewnej perspektywie, która niestety, a może stety, nie da się wrysować w pełną definicję przedsiębiorcy, bo przedsiębiorca posiada określoną pulę ryzyk gospodarczych, z którymi się liczy, a rolnik ma tyle ryzyk niezależnych od rynku, że tego się nie da przekalkulować, bo kwestie atmosferyczne, bo kwestie zewnętrzne rynkowe, nie tylko te normalne ryzyka rynkowe, które towarzyszą działalności gospodarczej, że rzeczywiście ten specyficzny status i w zakresie opodatkowania, i w zakresie ubezpieczeń społecznych musi być temu rolnikowi przypisany. Gdzieś tam po środku, pomiędzy posłannictwem a biznesem. Dlatego też odnoszę wrażenie, że takiej stuprocentowej recepty nie ma, ale jest droga do osiągnięcia tego zminimalizowania ryzyk. To jest obserwacja, jak to się dzieje w innych krajach. I tutaj do pana Kostki jest duży adres, jak najwięcej wizyt studyjnych dla naszych rolników w ramach działalności lokalnych grup działania, żeby pokazywać, jak sobie z tymi sprawami radzą inni. I druga rada, więcej zaufania do sąsiada, do kolegi, żeby zrobić coś razem, bo wtedy naprawdę szansa na sukces jest większa, a ryzyko mniejsze. Oczywiście łatwo się mówi tutaj przy stoliku radiowym, ale jeżeli ktoś tylko będzie miał ochotę jakby na szersze horyzonty się porwać, to zapraszam i do samorządu powiatowego w Białej Podlaskiej, i do fundacji FAPA, i myślę, że lokalna grupa działania też będzie służyć pomocą. Trzeba pokazywać dobre przykłady i multiplikować. Oczywiście, kto ma świetne pomysły, ten zarabia wielkie pieniądze, ale zapewnić godne życie producentom rolnym można w ten sposób, aby multiplikować dobre rozwiązania stosowane w innych państwach Unii Europejskiej.
Ten sok z owoców egzotycznych stoi przed panem, nie wypije pan go. Nie wypije. Woli pan jabłkowy.
Idę na jabłkowe, ale też widzę, tu przechodzą krokiem niezbyt pewnym panowie, którzy stanowią żywą reklamę chyba piwa lokalnego, także też polskiego. Niewykluczone, że wieczorem na kubeczek żona pozwoli.
Dziękuję panom bardzo. Pan Przemysław Litwiniuk, dyrektor Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pan Mariusz Kostka, prezes Bielsko-Podlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
I pan Mariusz Łukaszuk, dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Zakończyliśmy tym samym debatę. Dziękuję.
Pozdrawiamy z Bielskiego.
Dziękujemy.